punkty znacznie. Moi drodzy, mniej więcej tak 3,5 tysiąca lat temu miało miejsce szczególne wydarzenie, które na zawsze zmieniło losy pewnego narodu. Nawet ten kraj, w którym przebywał gościnnie, przebywał właściwie na zaproszenie i cieszył się tam pewnymi względami, cieszył się przywilejami ze względu na to, co mówi przodków, cieszył się wręcz dobrobytem, po pewnym czasie popadł w niewolę. Bardzo długą niewolę. Był ciemiężony, był wykorzystywany do najtrudniejszych prac, był pozbawiony wszelkich praw. Był to naród niewolników, był to naród ludzi najniższej kategorii. Naród, dla którego pot, dla którego łzy, dla którego bicz był codziennym chlebem. I myślę, że większość z nas już się domyśla, że chodzi o Izrael i niewolę egipską. Zapewne większość z nas zna historię wyjścia Izraelitów z Egiptu, czy to z kart Biblii, czy chociażby z popularnych filmów, które tą historię obrazują, jak Mojżesz Prawodawca, Książę Egiptu, Dziesięcioro Przykazań. Myślę, że większość z nas oglądało tego typu produkcje i ta historia jest wszystkim bardziej bądź mniej znana. Oto ciemiężony przez Egipcjan naród w pewnym okresie doznaje cudownej łaski. Doznaje cudownej łaski od Boga, bo Bóg posyła wybawiciela. Wykonuje nadprzyrodzonej interwencji. Posyła wybawiciela, posyła Mojżesza i w ogromnej mocy pośród znaków, pośród cudów Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyprowadza lud Izraela, wyprowadza z niewoli, wyprowadza z Egiptu i prowadzi ich do ziemi obiecanej. Do ziemi, w której mają doznać odpoczynku, w której ma być ukojenie, w której ma być dobrobyt. Tak przysłowiowo jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Wiemy, że Egipcjanie niezbyt chętnie pozbywali się swoich niewolników, dlatego tuż po tym, jak Izrael wychodzi z Egiptu, rusza za nimi pogoń wojsk faraona, który chce z powrotem odzyskać swoich niewolników, który chce z powrotem sprowadzić Izrael do Egiptu, by dalej służyli w niewoli. Izraelici uciekają przez pustynię i docierają do morza. I oni znajdują się w trzasku. Znajdują się, można powiedzieć, w pewnej pułapce, bo przed nimi jest morze, którego naturalny sposób nie mogą przejść. Tym bardziej, że przeszło tam mnóstwo ludzi, zbudowanych. Za nimi znajdują się wrogie wojska, faraona, które chcą z powrotem sprowadzić lud Izraela do Egiptu. I oto Bóg znowu w cudowny sposób interweniuje. Dlatego mówię, że Mojżesz wyciągnął laskę nad morze i może rozstępuje się. Izraelici suchą stopą przechodzą na drugi brzeg, zaś wojska faraona toną w okrętach morza. I ta woda, która zamyka się za Izraelem, ostatecznie odcina ten naród. Odcina ten naród od wpływu Egiptu. Odcina też możliwość powrotu do starego życia. A z drugiej strony ta woda czyni ich bezpiecznymi na drugim brzegu. Czyni ich bezpiecznymi w dalszej wędrówce do ziemi obiecanej. I my też dzisiaj tutaj mamy wodę. Mamy tutaj wodę, może nie jest jej tyle jak w przypadku Izraelitów, ale wystarczy. Wystarczy. Chrzest ma w Biblii bogatą symbolikę. Słowo chrzest z języka greckiego, które jest właśnie używane w Nowym Testamencie, oznacza dosłownie zanurzenie. I właśnie to jest podstawowy symbol chrztu. To, że jesteśmy zanurzani w Chrystusa. Jesteśmy zanurzani w Nim. Zanurzani w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie. To jest podstawowa symbolika chrztu. Że umieramy dla starego życia. Nasz stary człowiek zostaje pogrzebany w Chrystusie, ale też zmartwychwstajemy, zanurzamy się. Zmartwychwstajemy jako nowe stworzenia. Nowi ludzie do życia z Bogiem. To jest taka podstawowa symbolika chrztu z Pisma Świętego. Ale Biblia nawiązuje również, chrzest w swej symbolice nawiązuje również do tego właśnie obrazu wyjścia Izraela z Egiptu, z domu niewoli. Bo tak jak Izrael był niewolnikiem w Egipcie, tak każdy z nas, każdy człowiek, każdy grzesznik jest niewolnikiem grzechu. A poprzez to, że jest niewolnikiem grzechu, jest niewolnikiem szatana. Jest niewolnikiem królestwa ciemności. I tak jak Bóg w swojej łasce posłał do Izraela Wybawiciela, Mojżesza, tak do nas wszystkich, posłał Wybawiciela, i tak jak Izrael, który poszedł za głosem Mojżesza, poszedł pod jego przywództwem, tak i wyszedł z niewoli. Tak samo my, jeśli posłuchamy głosu Jezusa i pójdziemy pod jego przywództwem, pójdziemy za jego głosem, to również zostaniemy wyprowadzeni z niewoli grzechu, z niewoli śmierci, z niewoli szatana. I kiedy już pójdziemy za Jezusem, to przychodzi ten moment, że stajemy nad wodą. Że stajemy nad wodą, tak jak Izrael stanął nad wodami, może czerwonego, tak my stajemy nad wodą. Nad wodą, która ma to zadanie w taki symboliczny sposób usłysłowić nas, że oto odcina nas ona od starego życia, odcina nas ona od Egiptu, odcina nas ona od wpływu szatana. Że nie ma już odwrotu. Że nie ma już powrotu do starego życia. Za nami jest tylko śmierć, za nami jest niewola i za nami jest wróg. Ale przed nami jest droga do ziemi obiecanej. Po drugiej stronie tej wody jest bezpieczeństwo, jest zwycięstwo, które osiągniemy, o ile będziemy słuchać głosu naszego Zbawiciela Jezusa. Patrząc na te baptysterię, przypominam sobie mój własny grzech. Odbył się w większym baptysterii w Bucinie Miejskiej. Było to 24 lata temu. Pamiętam, jak musiałam wydechać się z domu, żeby móc przystąpić do chrztu. Nie było to ile widziane przez moją rodzinę, że zdecydowałam się właśnie na taki krok. Pamiętam, jak spieszyłam się, żeby zdążyć na tą uroczystość. Pamiętam pełną radość, że się udało. Że się udało, że mogłam przypieczętować to, że należę do Jezusa. Dzisiaj z perspektywy tych lat dziś mogę powiedzieć, że było warto. Że było warto pójść do Jezusa. Było warto i Jezus nigdy mnie nie zabił. Nie jest długie moje chrześcijańskie życie, ale przez te lata mogę z perspektywy powiedzieć, Jezus nigdy mnie nie zabił. Ja go nawiedzą wielokrotnie. Ale On nigdy. I nie żałuję swojej decyzji. Wierzę, że wy również nie będziecie żałować swojej decyzji. Pójście za Jezusem i tej deklaracji chrztu. Ale patrzę też z perspektywy tych lat, które były mi dane. Wiem, że były różne dni w mojej chrześcijańskiej wędrówce. Były te łatwiejsze, ale były też te trudniejsze. Były drogi, były doświadczenia, były różne lekcje od Boga, były zmagania z pokusą, była walka z szatanem. Bo droga za Jezusem nie jest łatwa. Bo są na niej wyzwania i musicie, wy również dzisiaj przystępujący do chrztu, mieć tą świadomość, że są
mój Boże.
Ale to, co mogę wam doświadczyć, to Jezus nie zawodzi. Jezus nie zawodzi mi zawsze. Jeśli Jemu zaufamy, to otrzymamy Jego pomoc, nawet w trudnych chwilach. Otrzymamy Jego wzmocnienie i odniesiemy zwycięstwo. I tylko w Nim dotrzemy do ziemi obiecanej. Przed jest to początkowy etap wędrówki, a dalej przed nami jest droga. Jest to droga przez pustynię. Przypomnijcie się sobie, co wydarzyło się po chrzcie Jezusa. Bóg Święty wyprowadził go na pustynię, gdzie był doświadczany, gdzie był kuszony, gdzie zmagał się z szatanem i gdzie wyciężył. I w przypadku Izraela było podobnie. Potem jak przeszli przez Morze Czerwone, ich droga do ziemi obiecanej prowadziła przez pustynię. I na tej pustyni, przejście przez pustynię to nie jest łatwa droga. To nie jest łatwa droga. Oni tam byli doświadczani. Oni tam byli poddawani w próbie. Nie zawsze tą próbę przechodzili. Bardzo często nie przechodzili. Ale z drugiej strony widzimy, jak Bóg w cudowny sposób tam na pustyni się objawiał. Jak ich zaopatrywał. Jak ratował. Jak leczył. Apostoł Paweł, nawiązując do wyjścia Izraela z Egiptu, w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, napisał: nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, obłoku oraz w morze. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm, wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich dowiemy zaległe w pustynię. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstali, aby się bawić. I nie oddawajmy się pierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padło 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węże. Ani nie szewrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli w ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć żadna przestrogę nam, żyjącym u kresu wieku. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Mówimy dalej, że nie zaufał Bogu do końca. Wręcz podczas tej wędrówki przez pustynię był nieposłuszny. Nawet kiedy Bóg powiedział, że mogą już wejść do siebie chrystanie, kiedy powiedział, nie, nie wejdziemy tam. Nie wejdziemy tam, bo są olbrzymi. Bóg mówi, wejście. Oni mówią, nie. I Izrael wielokrotnie wymagał Bogu posłuszeństwo, efekt tego był taki, że dopiero drugie pokolenie weszło do ziemi obiecanej. Naród ten przez 40 lat tułał się po pustyni, chociaż mógł wejść do ziemi obiecanej w przeciągu kilku miesięcy, może nawet tygodni. Ale tułał się po pustyni przez 40 lat. I wszystko, jak czytamy, jak uczy nas apostoł Paweł, wszystko to ma służyć nam za przykład, abyśmy nie popełniali ich błędów. Zresztą tygodnie pastor Jacek Orłowski właśnie Powiedział też takie słowa, że lepiej uczyć się na błędach innych. Tutaj podkreśla się ta lekcja. Lepiej uczyć się na błędach innych ludzi, których możemy przeczytać na stronach Biblii, niż popełniać łatwo ten sam. Dzisiaj nasze cztery siostry staną przed wodą. I ta woda, tak jak Boże Czerwone w przypadku Izraelitów, to jest takie symboliczne zamknięcie naszego starego życia. I otwiera ona nowy rozdział w wędrówce do tej ziemi obiecanej, którą dla nas jest Królestwo Niebu. I ilu z nas tutaj jest na tej sali, którzy przeszli przez wodę chrztu, to każdy z nas znajduje się właśnie na jakimś etapie tej wędrówki, na jakimś etapie tej drogi do Królestwa Niebieskiego. Jest historia Izraela. Służy nam jako przykład, ale też jako zachęta, ale też i przestroga, żeby nie porzucać wiary, żeby nie porzucać ufności w Chrystusie, żeby nie pożądać złych rzeczy, słuchać głosu naszego przewodnika Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego słuchać Jego słów. Dajmy się prowadzić Chrystusowi. Jeśli Jemu zaufamy, jeżeli będziemy podążać za Jego słowem, to nawet jeśli ta droga nie będzie łatwa, ona będzie pełna cudu. Będzie pełna Jego wsparcia. Będzie pełna Jego ochrony, Jego zaopatrzenia, a wreszcie, to najważniejsze, Jego obecności. Czego życzę Wam, drogie Panie, które dzisiaj przekraczacie w obliczu i nam wszystkim.